Ministerstwo Obrony Narodowej ma powołać około 15 tysięcy rezerwistów na szkolenia. W Polsce od lat wydatki na wojsko oscylują wokół 1,9% PKB. Wieloletni projekt modernizacji armii do 2022 roku ma kosztować 130 miliardów złotych. To ogromna kwota. Polskie społeczeństwo potrzebuje więcej pieniędzy na pomoc społeczną, a nie na zbrojenia.
No chcemy poprzeć tę inicjatywę. Przede wszystkim chcemy pokazać, że jest odzew na coś takiego, że ludzie się buntują przeciwko temu, że musimy dokładać się z własnych podatków do wojen, do konfliktów.
Jeżeli spytacie racjonalnych ludzi, to nikt nie chce ginąć na froncie.
No to o to chodzi, nie?
Nikt nie chce ginąć na froncie. Natomiast jeżeli dojdzie do konfliktu i teraz my jako Polska mamy oddać bez walki te ziemię i tak dalej.
No to ja się przeciwstawiam, ale ja się przeciwstawiam działaniu zbrojnym i przeciwstawiam się temu, żeby ludzie ginęli na froncie, proszę pana. My po prostu nie chcemy wojny.
Federacja Anarchistyczna rusza z kampanią antymilitarną. Zaangażowanie polskich anarchistów w walkę przeciwko zbrojeniom i służbom wojskowym oraz wojnie trwa nieprzerwanie od lat 80. XX wieku, kiedy to wydatnie przyczyniliśmy się do wprowadzenia zastępczej służby wojskowej oraz likwidacji szkolenia wojskowego na uczelniach. Wojna w wojnie! Wojna w wojnie!
To nie jest tak, że popieramy Putina i Rosję. Wcale nie. Nie popieramy Putina, nie popieramy Rosji, nie popieramy Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy przeciwko zbrojeniom w ogóle.
Tak naprawdę my jesteśmy z Ukrainy i tak dokładnie sytuacji nie wiemy, co to robi się w Polsce. Z jednej strony mogę ich zrozumieć, bo nikomu nie potrzebna jest ta wojna. Myślę, że dla dzieciaków na jedzenie, na te, co oni mówią, lepiej oddać. Ale też kto wie, co temu Putinu będzie w głowie.
Swojego czasu państwo komunistyczne, wtedy było państwo komunistyczne, skazało mnie na 18, na 2 lata więzienia, odsiedziałem 18 miesięcy za odmowę pełnienia służby wojskowej. Ale chciałem powiedzieć, że wtedy od nas wymagano, żebyśmy się jakoś usprawiedliwiali. Jednocześnie chciałem powiedzieć, że żaden z was, jeżeli uważa, że armia jest do dupy, nie potrzebuje większego usprawiedliwienia na to, co będzie robił, stawając z tym systemem w konfrontacji.
Wiesz, takie się trzeba tutaj sztabki porobić i gdyby nie ten piec, to my byśmy tutaj po prostu nic nie zrobili, a siedzieliśmy tutaj dwie zimy, nie? I po prostu, wiesz, palety, słuchaj, tam wszystko, co ludzie wyrzucają, co ze śmietników się ściąga, nie? Beczka ze złomu, cegły z rozbiórki starych piecy, no odzysk to odzysk, nie? No w takiej firmie jesteśmy, no to tak mówimy działać, nie?
To jest drugie. Dobra, to jest dużo ekipy.
To był 86, 87, 86 robiłem dyplom, wiedzieliśmy w 87 i w 89 jakoś w lecie, czy pod koniec lata zostałem wypuszczony na wolność. To w ogóle jest dziwne, dlatego że na przekór często mówię znajomym, że to wszystko się wydarzyło przypadkiem. Nie, że w tej chwili niektórzy ludzie, szczególnie młodzi ludzie, tego rodzaju postawę uważają za jakiegoś rodzaju bohaterstwo albo bojownictwo. Natomiast ja tym bohaterem, tym bojownikiem jak gdyby zostałem troszeczkę przypadkiem, dlatego że ja studiowałem w bardzo ekskluzywnej szkole w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, która wtedy miała, nie była jeszcze akademią, ale miała bardzo wysoki poziom i ciekawą jak gdyby profesurę. Jednocześnie to, co wtedy robiłem, tak bardzo było zgodne z tym, co sobie chciałem robić, co sobie wymarzyłem w życiu, to praktycznie się nie uczyłem. To było naturalne, tak jak oddychanie. Oczywiście mieszkałem w akademiku i tam ta cała informacja przechodziła, no bo akademik to jest takie cudowne miejsce niesamowitego, jak gdyby kondensacji różnego rodzaju wiedzy, czyli na przykład słuchałem pierwszej płyty Siekiery, która była puszczana na kasecie i nigdy nie ujrzała światła dziennego, która była tylko na samych sprzężeniach gitarowych grana. Czy też powiedzmy, kolega wrócił z Lubina, czytałem Hasydów, a drugi kolega przyjeżdżał z Gdańska i opowiadał o strajkach, tak? Czyli byliśmy w takiej totalnej pigułce, jak gdyby taka soczewka tego, co się działo wtedy w Polsce. Plastycy w ogóle w Polsce mieli taką bardzo fajną sytuację, bardzo atrakcyjną z punktu widzenia tego, jak byli traktowani przez armię. Czyli jeżeli przez 18 miesięcy, czyli półtorej roku, nie odebrało się karty powołania do wojska, to automatycznie było się przenoszonym do rezerwy. Czyli wystarczało nie wpuszczać w USW, albo po prostu zamieszkać u dziewczyny czy u wujka, nie być w domu pod adresem. Oni przychodzili, nękali rodzinę i tak dalej, ale po 18 miesiącach przenosili do rezerwy. Natomiast w 1986 roku wprowadzono taki zapis, gdzie stwierdzono, że do wojska mają iść wszyscy. Czyli muzycy, malarze, rzeźbiarze, poeci, czyli ci wszyscy ludzie, którzy zwyczajowo byli chronieni, tam przez te 18 miesięcy nie dali się wcielić, byli przenoszeni do rezerwy, musieli pójść. Czyli z jednej strony to była taka sytuacja, że moja odmowa pełnienia służby wojskowej była manifestacją jak gdyby mojego sposobu postrzegania świata i myślenia o nim. Natomiast z drugiej strony to był też jak gdyby obrona jak gdyby pewnego rodzaju interesów korporacyjnych, pewnej grupy zawodowej, tak? Czyli grupy plastyków. I nie wiadomo, czy gdyby nie ta sytuacja, czy w ogóle to uwięzienie i wszystkie konsekwencje, które z tego wynikają, czy by to w ogóle w życiu jak gdyby się przydarzyło. Dlatego ja żartując sobie mówię, że zdarzyło się to jak gdyby przypadkiem. Gdyby nie za bardzo się czułem WIP-owcem, nie za bardzo się czułem wolnościowcem, nie za bardzo się czułem jakimś działaczem politycznym, zresztą też myśmy mieli zupełnie inną świadomość. Teraz, jak często się rozmawia z ludźmi, to bardzo trudno jest jak gdyby wrócić do tamtego poziomu świadomości, który myśmy wtedy mieli. Ludzie z mojego pokolenia w tamtym czasie kierowali się zupełnie innymi pobudkami i zupełnie innymi przedziwnymi kombinacjami myślowymi. Na przykład ja mówiłem o tym, że powoływałem się, że oczywiście pacyfizm, tak, że żądam służby zastępczej, a też powoływałem się na wartości chrześcijańskie, co jest totalną bzdurą, dlatego że mój ojciec był filozofem, ateuszem, wychował mnie na ateusza, nigdy nie chodziłem na religię, nie byłem bierzmowany. Owszem, jestem ochrzczony, czyli jestem chrześcijaninem, bo babcia mnie wykradła. Nie? Po cichutku wykradła i mnie ochrzciła, bo tego antychrysta, mojego ojca, musiała w ten sposób ukarać, ale ja w tym sporze jestem po stronie ojca. I myśmy się czuli jak gdyby zobowiązani, oni mówili, ale dlaczego? I nam się wydawało, że musimy im na to pytanie odpowiedzieć. Reżim w ogóle nie przyjmował do wiadomości tego rodzaju postawy i dlatego zadawał pytanie dlaczego, uważając, że nie uzyskując odpowiedzi na te pytania, wykazuje jak gdyby nie wiem, idiotyczność takiej postawy, bezsensowność tego rodzaju działań, jak gdyby pewne pojęcia, które w tej chwili istnieją w myśli społecznej takiej codziennego dnia, tak, że mogę przejść na czerwonym świetle, jak nie jadą samochody, tak, że mogę jeździć na rowerze to tu, to tam, to siam, to owam, że w pewnych sytuacjach mogę nawet przeciwstawić się policji, tak, jak gdyby tego pojmowania podmiotowego, obywatelskiego całkowicie nie było. To była inna sytuacja i też bardzo mocno ten cały sposób patrzenia na rzeczywistość jednak był zabarwiony antykomunizmem i antysowieckością. Oczywiście pacyfizm i anarchizm, ale dopiero wtedy rodził się feminizm, dopiero wtedy ekologia zaczynała się pojawiać, dopiero wtedy ludzie zaczęli manifestować przeciwko elektrowni w Żarnowcu, zaczęli blokować jakieś przedziwne pomysły na jakieś dziwne fabryki, bronić swojej ziemi, miejsca, w którym istnieją, w którym funkcjonują i zaczynali traktować jak gdyby rzeczywistość podmiotowo, że oni są istotą jak gdyby, a nie system, i muszą jak gdyby funkcjonować tak, jak system nakazuje. Jeżeli tak nie funkcjonują, to łamią prawo i za to są karani. Ja siedziałem z wyjątkowo ciężkim elementem, ale nie w sensie jakichś strasznych przestępców, tylko jest więzienie psychiatryczne. Tak? Czyli wszyscy ludzie, którzy mają jakieś kłopoty psychiczne, to są kierowani i ono w tamtych czasach było chyba tylko jedno takie w Polsce. Natomiast takich troszeczkę słabszych wariatów, nie, którzy stwarzali problemy, umieszczano w jednej celi. I w taką celę mnie władowali, przeludnioną 16-18 osób. Czasami dostawiano trzecie piętro, nie, łóże, bo tam były dwupiętrowe, czasami trzecie piętro. No i bez możliwości wykonywania pracy, czyli wyjścia na zewnątrz z tej celi, czyli non-stop przebywałem w takim towarzystwie. To nie byli jacyś bandyci. Nie? Tam ukradł siatkę, magazynier, nie? Tam nie wiem, włamał się jakiś taki łazior i ukradł królika z kolegami, jak pili jabole i sobie go usmażyli po prostu, wiesz, gdzieś tam na ogródku działkowym, ponieważ był tam kutka, to mu zrobili kradzież z włamaniem, nie? I dostał 3 lata na przykład. Na przykład był facet, który przy wejściu na celę od razu powiedział coś takiego, puczy się, czyli masz się przedstawić, kim jesteś, za jaki wyrok i tak dalej. On mówi, jestem Angelina, nie? I chciał spać w ogóle pod łóżkiem. Taki poziom jak gdyby upokorzenia. Był taki chłopak, który w areszcie śledczym został zgwałcony przez recydywistów za to, że ukruszył pajdy, czyli zeznawał na niekorzyść ludzi, z którymi popełnił przestępstwo. Oni dostali większe wyroki, to jest to ukruszenie pajdy i po prostu jakieś grypsy doszły. Przerażająca historia po prostu. Przebywać z takim człowiekiem, który jest na skraju wyczerpania psychicznego i zagraża nie tylko sobie, ale również innym. I przez 8 miesięcy na przykład w tej samej celi, bo on nie był przez cały czas okresu mojego wyroku, kłaść się spać, rano wstawać i stwierdzić, no skoro oddycham i otwieram oczy, to znaczy, że jeszcze do najgorszego nie doszło.
Ludzie dostawali wtedy różne wyroki, prawda? Ty dostałeś 2 lata, ale tam były chyba w początku lat 80.
3 lata, wiem, że było, że kilka osób, prokuratura wnioskowała o 3 lata, jakoś się tam dogadali, zrobili z tego 2 lata. Ale wyroki były niewspółmierne i też niezrozumiałe z punktu widzenia praktyki życia społecznego, czyli uwięzienie i wyautowanie takiego człowieka na taki długi czas, wydatkowanie pieniędzy, żeby jednak go chronić, utrzymywać w tym więzieniu, ponieważ to nie byli, ja nie byłem kryminalistą, ja zupełnie olbrzymi wysiłek i olbrzymią cenę zapłaciłem jak gdyby za zaadoptowanie się w ogóle i funkcjonowanie w tym środowisku, nauczenie się języka, którym się posługują, ale nie języka w sensie gwary więziennej, zwanej kminą, ale struktur myślowych tych ludzi, w sensie czego się nie mówi, w jaki sposób w tym środowisku się człowiek porusza, w jaki sposób rozmawia się z klawiszami, co można, czego nie można. Po wejściu do więzienia rozpuściłem plotkę kanałami więziennymi, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że będę mógł występować o zwolnienie warunkowe, to odmawiam i nie będę występował o zwolnienie warunkowe z tego powodu, że zostałem uwięziony za niewinność i żądam natychmiastowego zwolnienia. Natomiast w momencie, jeżeli wystąpiłbym o warunkowe zwolnienie, to jak gdyby w pewien sposób pośredni akceptuję jak gdyby wyrok, który zapadł. Mało tego, zostałem zwolniony z więzienia na podstawie warunkowego zwolnienia, ale na żądanie naczelnika więzienia w porozumieniu z adwokatem. Całkowicie odbyło się to poza moimi plecami, po prostu sytuacja polityczna się zmieniła. Solidarność zażądała, żeby członkowie ruchu Wolność i Pokój, że mają być też uważani więźniowie sumienia jako więźniowie polityczni i że mają być objęci amnestią. Wszystko szło w kierunku okrągłego stołu i próbowano jak gdyby wyczyścić sobie przedpole, czyli wszystkich ludzi zaczynano zwalniać i tak dalej. I nagle się okazało, że zaproponowano nam, co też było ciekawe, ponieważ są 2 osoby w Polsce, to jest Sławek Dudkiewicz, no i ja, które są total objektorami. Nie poszliśmy na żaden poziom, jak gdyby nie współpracy, ale porozumienia, o tak bym powiedział.
Sławek prowadził głodówkę.
Tak, 8 miesięcy czy 9 miesięcy prowadził głodówkę. To nie znaczy, że nic nie jadł, tylko znaczy, że był potwornie torturowany, bo po upływie chyba, nie wiem, 2 tygodni, ja nigdy do tego momentu, również prowadziłem 2 głodówki więzienne, ale nigdy do tego momentu nie doszedłem, ponieważ nie chciałem być karmiony przez rurę. I Sławek po prostu, kiedy minął ten okres, to jest chyba 2 tygodnie czy 10 dni i potem lekarz przypisuje przymusowe takie leczenie. Sławek do końca się bronił, nie pozwalał się golić, wyszedł z olbrzymią brodą, no i w ogóle był jak gdyby taką ikoną ruchu Wolność i Pokój. Najmocniej i jak gdyby tak najbardziej charyzmatycznie zachował się w tej całej sytuacji. Natomiast chodzi o to, że ani Sławek, ani ja nie podpisaliśmy zgody na służbę zastępczą, ponieważ warunkiem zwolnienia tych wszystkich WIP-owców, ponieważ komuniści chcieli mieć jakieś uzasadnienie, było coś takiego, że dobra, to my być może szczątkowo wprowadzimy jakąś formę służby zastępczej i wy jako więźniowie, tak, podpisujecie, że się zgadzacie. Ja nie wyraziłem zgody i nie podpisałem. Sławek nie podejmował żadnych rozmów z reżimem. Nie? Chodziło o to, żeby opróżnić wszystkie więzienia, żeby go osamotnić i powiedzieć, no tak, to wariat. Odtrąbili wielki sukces. że w Polsce już nie ma żadnych więźniów sumienia. Dowiedziałem się o tym, będąc w celi więziennej, z wywiadu Urbana, poza Sławkiem Dudkiewiczem. Mnie natychmiast na to zwolnienie warunkowe wywalono z więzienia, jego osamotniono, wyciszono całą sytuację i chyba 3 tygodnie później po prostu zwolniono go również z tego więzienia.
W czasie, kiedy ty siedziałeś w więzieniu, siedział też inny poznaniak, Piotr Różycki. Słyszałeś o jego sprawie. Sąd niedawno nie zgodził się na to, żeby skasować ten wyrok sprzed lat.
Jeszcze czekamy oczywiście na uzasadnienie sądu i wtedy będziemy wchodzić w dyskusję i w dialog, tym bardziej, że to gdzieś blisko stoi wprowadzenia tego zaciągu nowych ludzi do jakiegoś dziwnego, pospolitego ruszenia, co jest, nie wiem, 15 tysięcy przeszkolonych z pospolitego ruszenia zamiast, nie wiem, 100 zawodowych, jak chcą, to niech idą, niech robią tą robotę dobrze wyposażeni, wyszkoleni.
Odmówiono, uznając, że nie kierował się patriotycznymi pobudkami.
Absolutnie się nie zgadzam z tymi argumentami. Skoro niepatriotyczny, to znaczy, co jest patriotyczne? Jeżeli Piotr mówi o tym, że on to zrobił z pobudek patriotycznych, to znaczy, że w jakiś sposób patriotyzm definiuje. Sąd, odrzucając jak gdyby ten argument, musiał w związku z powyższym posługiwać się jakąś definicją patriotyzmu, która akurat nie jest, że tak powiem, kompatybilna z tą. Ale kto rozstrzygnie, która definicja patriotyzmu jest lepsza? On robił wyłom w pewnym sposobie myślenia. Konsekwencją tego wyłomu, oczywiście nie jedynym powodem wycofania rosyjskiej armii, jest ruch Wolność i Pokój, bo to jest wiele elementów i może ruch Wolność i Pokój był najmniejszym, ale być może gdyby nie było tego najmniejszego elementu, ta historia by się potoczyła inaczej. Są chłopaki, którzy chcą być żołnierzami zawodowymi. Ja tego za bardzo nie rozumiem, ale nie będę nad tym dyskutował. To, co robił Piotr, co robił Sławek Dudkiewicz i cała nasza ekipa, co robiła, to właśnie dzięki temu między innymi została w Polsce wprowadzona służba konkretna, zawodowa, wojskowa. Zmienialiśmy tą krainę i tą moją ojczyznę i ojczyznę nas wszystkich na lepszą. I uznajcie to w końcu. Mało tego, macie ciągłość władzy. To, że tam to było przed okrągłym stolikiem, a to jest po okrągłym stoliku, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ dług ma zapłacić to państwo, państwo polskie, i ma zapłacić tym ludziom za cenę z własnego życia, z własnego odnalezienia się po wyroku, z zerwania z dziewczyną, z zawaleniem studiów niektórzy, niezrobienia kariery zawodowej i tak dalej, i tak dalej. Te straty zdrowotne, pozdrowotne, bo słabe jedzenie, tak? Bo głodówki, do których system mnie zmuszał, tak? Bo brak ruchu, bo brak światła, bo brak książek, literatury, kontaktu z przyjaciółmi, dotyku kobiety. Myśmy wtedy nie wiedzieli, co oni z nami zrobią. To była komuna, strzelano do robotników na wujku. Zabito Popiełuszkę, zabito wielu kapłanów, zabito wielu robotników, zabito kilku intelektualistów i kilku studentów. Po prostu skandal, nie? Za to, że zmienialiśmy ten świat na lepszy. Teraz ten świat jest lepszy i go macie i bawicie się w bandytkę za pomocą biznesu i liberalizmu i kretyńskich sądów, które wydają kretyńskie orzeczenia.
Czerwiec 2014 roku. Wystawa artystów Jerzyckich w Galerii Rozruch w Poznaniu.
To są wszystko rysunki, one są barwne, ale są rysunkami, dlatego że nie używam kolorów w sposób malarski, tylko w sposób rysunkowy, czyli określam obiekt. Czyli jeżeli usta są czerwone, to rysuję, to traktuję czerwoną farbą i przybliżam jak gdyby skojarzenie, że to są usta. Jak gdyby dookreślam obiekt, żeby łatwiej człowiekowi było skojarzyć, że to, na co patrzy, to są usta.
Samo to oddzielenie od góry, to ma dla ciebie znaczenie? Oddzielasz się od reszty artystów Jerzyckich?
Ja wiem, no nie, jestem samotnikiem, albo niezbyt często bryluję i pojawiam się w towarzystwie. W tej chwili mam bardzo mocny kontakt z pewną grupą rewolucyjnej młodzieży, która tworzy zeskłotowane centrum, takie społeczne Odzysk. Tak? To też jest jak gdyby działanie gdzieś poza jak gdyby strukturami normalnego społeczeństwa. Bardzo mi to odpowiada. I też jak gdyby ta sytuacja, że oni są u góry, ja jestem na dole, że ja jestem w podziemiu, że jestem jak gdyby od nich oddzielony i tak dalej, to też jest jak gdyby ten podtekst taki społeczny i on mi bardzo odpowiada, ja przed tym nie uciekam przed taką interpretacją. To ja bym proponował, Weronika, żebyś poszła po wodę i zmyjemy ten kamień i go zaonujemy. Okej? Okay? No.
to doświadczenie więzienia zupełnie odwróciło twoje życie? Wyobrażasz sobie siebie bez tego doświadczenia? Kim byś był dziś?
Nie potrafię tak myśleć. Zupełnie, zupełnie to jest poza moim myśleniem. Znaczy, ja niczego, co zrobiłem w życiu, nie żałuję, ale też z drugiej strony nie zrobiłem zbyt wielu głupot. Tak? Ja się świetnie czułem, jak gdyby studiując na szkole artystycznej. Tak? I myślę, że gdyby nie to więzienie, to pewnie byłbym w innym miejscu, natomiast robiłbym podobne jak gdyby rzeczy, czyli gdzieś chciałbym mieć jakąś pracownię. Bardzo istotne jest nie tylko pracowanie w zaciszy pracowni, a potem robienie wystawy i tam kontaktowanie się z ludźmi, ale też kontaktowanie się z ludźmi poprzez jak gdyby miejsce, gdzie spotyka się kilka osób, które razem robią. I ja do takiego jak gdyby działania ludzi zapraszam. Nie w sensie takim, że tutaj ja chcę czegoś nauczać, natomiast to działa też w drugą stronę i to jest taki mój mały cichy egoizm, w sensie, że te spotkania z ludźmi, którzy zaczynają po raz pierwszy robić, jest to fascynujące spotkanie i niesamowicie wzbogacające dla takiej osoby jak ja. To się jest, no to ten, to by trzeba było gumować.
Od dawna tu przychodzisz?
Od listopada? Tak.
Namówiona przez koleżanki?
Przez koleżankę.
Ale już zrobiłaś coś swojego?
To już jest druga grafika, którą to się robi. I pierwszą zrobiła jednokolorową, a teraz po prostu w sensie, że idziemy jak gdyby dalej, więc uczy się teraz, jak opracowuje się kamień, żeby złożyć z kilku kolorów, z kilku matryc. Teraz trzeba wstawić docisk, żeby grafika dobrze się odbiła. O, zamykamy pracę. Podczas mojego odbywania kary pozbawienia wolności Piotr Najstrup i jeszcze kilku kolegów. I on wymyślił taką sytuację, że wtedy prasa chyba kosztowała 97 tysięcy. On wydrukował na kamieniu litograficznym takie widokówki, które nazwał weksle. I te weksle zostały przez znajomych wykupione. I dzięki temu zostały uzbierane pieniądze. I kiedy opuściłem więzienie, otrzymałem od przyjaciół pieniądze, żeby kupić sobie prasę litograficzną. Umowa była taka, że kto będzie chciał, to jak ja się troszeczkę odkuję, to może przyjść z tym wekslem, ja oddam pieniądze. Na moje szczęście wszyscy to sobie zachowali na pamiątkę i gdzieś tam mają to jako pamiątkę schowaną. A ponieważ prasa jest imienia żeńskiego, a to były weksle, więc ona się nazywa Weksla. Nazwaliśmy pracownię i nasze przedsięwzięcie, czyli ludzi, którzy tutaj robią tą grafikę, nazywamy się Pracownia Litografii Weksla, albo żartobliwie, prowokacyjnie Loża Masońska Weksla. No i odbitka powinna być gotowa. Dobrze powinna się prezentować. To byśmy zrobili tak, wiesz, moment, położymy to.